Witam panów serdecznie. Jest nas może zbyt dużo, ale rozumiem, że to najbardziej hardkorowi z inżynierów postanowili zobaczyć, co ciekawego spać w MVPN-ach. Ja nazywam się Bartłomiej Szperger, pracuję w Cisco, gdzie jestem inżynierem w Advanced Services. Dzisiaj chciałbym troszkę poopowiadać o multicast VPN-ach i tego, co jest w nich nowego, co się dzieje oraz o tym, czy multicasty, czy MVPN-y rzeczywiście są potrzebne. Bo jeśli tak spojrzymy sobie na ruch w sieci, to wydaje nam się zawsze, że tego multicastu jest tak naprawdę niewiele, niektórzy nie mają go w ogóle włączonego, ale gdyby tak sobie troszkę popatrzeć, kto zaczyna stosować multicast i jakiego typu treści są przesyłane za pomocą multicastu, okazuje się, że tego typu usługa ma ogromny wpływ na sieć i wymagania jej stawiane. W naturalny sposób, jeśli nasi klienci chcą przesyłać multicast, no to my jako operator prędzej czy później będziemy również zmuszeni ten multicast w ramach usługi świadczonej naszym klientom przekazywać. Wybrałem cztery takie obszary, które mi się wydaje, że są najbardziej obecnie wykorzystywane przez multicast. Przede wszystkim różnego rodzaju dystrybucja dużej ilości danych finansowych w ramach sieci różnego rodzaju dostawców tego typu treści. Nowa gałąź rozrywki, że tak powiem, czyli wszystkiego rodzaju teleprezens, webexy, różnego rodzaju online learningi i tego typu narzędzia, coraz bardziej popularne we wszystkich firmach. No oczywiście dostęp szerokopasmowy, szeroko rozumiana rozrywka, telewizja, wideo on demand, aczkolwiek zazwyczaj jest to jednak realizowane jako usługa unicastowa, nie multicastowa. No i oczywiście wszystko to powoduje, że operatorzy również muszą taki multicast umieć przesłać. Jak się popatrzy na to, w jaki sposób możemy zrealizować MVPN na routerach, czy to Cisco, czy to Juniper, czy jakikolwiek innych, okazuje się, że jest strasznie dużo rozwiązań. Możemy mieć grę, możemy tunelować PIM przez grę, możemy próbować używać innych technologii, o których powiem w dalszej części prezentacji. Niemniej no, powód istnienia takiego stanu rzeczy jest oczywiście taki, że żadne z tych rozwiązań nie nadaje się idealnie do każdego z przypadków. Dlatego tyle różnych wariancji, tyle różnych kombinacji, które możemy wykorzystywać. Niemniej, tak jak wspominałem, IP Multicast staje się usługą niezwykle ważną dla operatorów. Wyobraźmy sobie na przykład operatora, który przesyła 40 kanałów nawet zwykłej rozdzielczości. No to już jest całkiem spora ilość ruchu, a biorąc pod uwagę wymagania tego ruchu, jakiekolwiek straty bardzo negatywnie wpływają na usługę świadczoną użytkownikowi końcowemu. Tak więc multicast na pewno zawiera wiele pasma w sieci, no i oczywiście jest wrażliwy na różnego rodzaju straty pakietów. Mnogość rozwiązań oczywiście pociąga za sobą różnorakie działania ze strony AIETF-u i innych organów odpowiedzialnych za standaryzowanie rozwiązań na pracę związaną z różnego rodzaju standardami. Z ciekawszych no to oczywiście te trzy obszary. PIM Working Group, czyli próba uczynienia PIM-a bardziej niezawodnym, tak żeby w obecnych implementacjach MVPN-ów uzyskać większą niezawodność. Dwa pozostałe obszary to przede wszystkim Layer 3 VPN Working Group, czyli próba udoskonalenia draftu Rosena, czyli przesyłania multicastu w sieciach Layer 3 VPN po MPLS-ie. No i oczywiście sama Working Group odpowiedzialna za MPLS, czyli za metodę zestawiania ścieżek point to multipoint, multipoint to point i multipoint to multipoint, tak żeby możliwości replikacji multicastu niejako zaszyć w sieci MPLS-owej. No oczywiście jest mnóstwo innych grup, nie będziemy się na tym skupiać, nie jest to dzisiaj istotne. MVPN 2.0. To tak naprawdę próba dodania nowych funkcjonalności, tego wszystkiego, co grupy, o których wspominałem, wypracowały przez ostatnie lata. Udoskonalenia błędów, które zostały wykryte podczas istniejących implementacji MVPN-ów. No ale oczywiście jak w każdej prezentacji technicznej pora na jakieś przedstawienie, jak to wszystko działa, więc cofnijmy się do naszych klasycznych MVPN-ów. Pozwoli to Państwu później zrozumieć zmiany, które są sugerowane przez różnego rodzaju prace związane z multicastami. Tak więc krótki przewodnik, jak działa MVPN. No oczywiście MVPN jest próbą rozwiązania problemu, który został zawarty na rysunku, czyli mam VPN warstwy trzeciej, mam aplikację multicastową, co zrobić? Oczywiście to jest zmartwienie operatora, co zrobić, żeby ten ruch kliencki przesłać przez moją sieć. Oczywiście najprostszym podejściem jest pierwsze podejście, które każdemu pojawia się w głowie, czyli użycie po prostu pełnej kraty połączeń pomiędzy routerami CN, no, co oczywiście jest nieskalowalne i tutaj można sobie dowolne ograniczenia podstawić. No, następnym etapem oczywiście można ten mesh przenieść na routery PE, ale nadal to będzie mesh unicastowych połączeń. To nadal jest jedna z opcji MVPN, natomiast z oczywistych względów najrozsądniej byłoby wykorzystać zdolności sieci operatora do replikacji multicastów. Czy to zwykłego replikacji multicastu w postaci ruchu IP wersji czwartej, czy też z wykorzystaniem label switch multicastu, czyli natywnej zdolności MPLS-a do replikacji pakietów. Multicast VPN, jak to działa? Tak naprawdę każdy z VRF-ów, czyli każdy z VPN-ów posiada default MDT, czyli taką grupę multicastową, po wysłaniu do której pakietu ten pakiet trafia do wszystkich PE zaangażowanych w dany VPN. Oczywiście to jest to grupa multicastowa w sieci operatora i każdy VRF jest zobowiązany, każdy z VRF-ów jest zobowiązany, żeby taką grupę mieć po to, żeby móc komunikować sobie między sobą informacje o trasach multicastowych. Dzieje się to za pomocą tunelowania GRE i na tych drzewach, które są tutaj opisane, czyli wedle RFC MIPMSI i SPMSI, za pomocą drzew komunikować się z innymi PE. Default MDT, jak pewnie panowie wiecie, służy do przesyłania, tak jak wspominałem, ruchu kontrolnego PIM oraz ruchu ze źródeł, które nie przekroczyły ustalonego poziomu. Dlaczego tak się dzieje? O tym za chwilkę. Natomiast oprócz default MDT mogą istnieć dodatkowe grupy multicastowe w sieci operatora, które są przeznaczone niejako do przekazywania ruchu klienckiego w ramach konkretnego VRF-u dla konkretnej grupy multicastowej. Jeśli spojrzymy sobie, jak to wszystko działa, mamy sieć operatora, mamy routery CE, które są w tym samym VRF-ie, mamy namalowany schematycznie default MDT, czyli sposób komunikacji pomiędzy wszystkimi routerami PE. Jest to chociażby po to potrzebne, żeby móc przesyłać, tunelować przez sieć operatora pakiety kontrolne PIM, po to, żeby móc zestawiać nad sieci operatora drzewa dla ruchu klienckiego. Jak to działa? Router CE zgłasza zapotrzebowanie, że chciałby dostać się do konkretnej grupy multicastowej z konkretnego źródła. Taki pakiet przychodzi do routera PE, gdzie następnie jest enkapsulowany za pomocą multipointowego GRE, jest enkapsulowany i wysyłany już za pomocą grupy, która jest znana w sieci providera. W tym przypadku jest to 239.1.1.1. Taki komunikat, tak jak wspominałem, ponieważ jest wysyłany po default MDT, trafia do wszystkich PE, no i dalej w odpowiedni sposób do routera CE. Ruch płynie w podobny sposób, tylko jest enkapsulowany na routerze położonym najbliżej źródła. Za pomocą znowu default MDT i enkapsulacji GRE pakiet dociera do wszystkich PE i następnie do konkretnego CE. No oczywiście takie rozwiązanie ma wady i zalety. Zalety takie, że jeżeli raz konfigurujemy to MDT, to ono już per VRF jest, nie musimy dowiadywać się niejako, jaka grupa jest wykorzystywana, ponieważ jak za chwilę pokażę, jest to po prostu skonfigurowane niejako z własnością VRF-u. Natomiast no, wada jest też również oczywista, że jeśli wysyłamy ruch, którego, który przy, nie, nie jest na którego zapotrzebowanie konkretne PN nie zgłosiło zapotrzebowania, to no niestety po prostu marnujemy pasmo. W tym przypadku ruch do PE górnego jest niepotrzebnie wysyłany. Dzieje się tak dlatego, że default MDT jest grupą multicastową, na której nasłuchują wszystkie routery PE. Jakie jest rozwiązanie? Ano oczywiście zrobić inną grupę, która nie będzie zawierała wszystkich urządzeń PE. To jest przykład konfiguracji, pewnie dobrze panom znany. Jeden jedyny wpis, tak jak wspominałem. Niepotrzebne są żadne mechanizmy wykrywania, jaka to jest grupa, ponieważ ta grupa jest zaszyta niejako w IRF-ie. I tutaj trafiamy do pojęcia data MDT, czyli takiej wydzielonej grupy, kolejnej grupy, grupy w sieci operatora multicastowej, która służy do przesyłania ruchu od źródła tego ruchu do tylko tych PE, które są zainteresowane, tylko są zainteresowane ruchem multicastowym. Jak to się dzieje? W momencie, kiedy ruch w ramach danej grupy multicastowej klienckiej przekracza odpowiedni poziom, router PE wysyła komunikat nazwany data MDT join, który sugeruje wszystkim routerom PE, które są zainteresowane w odbieraniu danej grupy multicastowej, na przełączenie się po prostu na kolejny kanał, na kolejną grupę multicastową. Taka informacja jest propagowana do wszystkich PE. No i zainteresowane PE oczywiście każde po kolei wysyła join w górę sieci, żeby skorzystać z nowej grupy multicastowej. Tu są wszędzie pokazywane drzewa shared, no ale oczywiście wiemy, że jeżeli jest to ustalone po czasie, mogą być to drzewa, których korzeniem będzie bezpośrednio źródło. Tak to działa. Jeśli spojrzeć na transfer danych, jest to dokładnie takie samo. Jest to dokładnie realizowane w taki sam sposób, jak w przypadku default MDT, czyli enkapsulacja w multipoint grę. To takie krótkie przypomnienie, jak działa MVPN. Jeśli popatrzymy na tego typu implementację VPN-ową, jest to implementacja zgodna z draftem Rosena, który już jest no, całkiem odległy w czasie. Ale jeśli popatrzymy sobie na wymagania stawiane przez operatorów, szereg grup roboczych zajęło się pewnymi obszarami transferu multicastu w sieciach. No i z czasem starano się wypracować jakiegoś rodzaju usprawnienia. To wszystko zbiór tych usprawnień razem z oczywiście innymi tego typu funkcjonalnościami nazwaliśmy jako MVPN 2.0 albo MVPN Next Generation. Jeśli panowie znacie lepiej się na Juniperach, to w przypadku Junipera jest to nazywane MVPN Gen, Next Generation NGEN. Jakie są to głównie obszary? No tak jak wspominałem, ogromny nacisk na label switch multicast, czyli na natywną obsługę multicastu w sieciach MPLS-owych. Innego rodzaju mechanizmy usprawniające, ja tu mam na myśli różnego rodzaju swobodny sposób mapowania ruchu do konkretnych grup w sieci operatora, o czym za chwilę powiem, bo to jest jakby początek mojej opowieści o VPN 2.0, czyli VPN-ie następnej generacji. No oczywiście to, co już wspominałem na początku, czyli usprawnienia dotyczące niezawodności VPN-ów. Pokażę panom coś takiego jak multicast over fast reroute, o koncepcji, w jaki sposób zapewnić większą niezawodność strumieniom multicastowym w sieci. No oczywiście trwają odwieczne dyskusje, skoro mamy layer 3 VPN-y, to może multicasty w layer 2 VPN-ach zrealizować. Wszystkim wydaje się, że jest to atrakcyjna alternatywa, natomiast na razie nie widać żadnych implementacji, nie widać nawet konkretnych dokumentów, które by dokładnie specyfikowały, co w tym obszarze się dzieje. To jest bardziej taka idea i pomysł, natomiast czy to kiedykolwiek zostanie zrealizowane, to oczywiście czas pokaże. No i na koniec pora na odwieczną wojnę pomiędzy zwolennikami BGP i przeciwnikami BGP, no i pomiędzy wendorami, bo jak pewnie panowie wiecie, Cisco wspiera rozwiązania realizowane w oparciu o PIM, a Juniper propaguje rozwiązanie tradycyjnie w oparciu o BGP. Ale o tym na końcu. Jeśli spróbujemy usystematyzować te wszystkie obszary, nad którymi trwają prace, mające na celu usprawnienie MVPN-ów, no na pewno duży nacisk jest położony na poprawę elastyczności istniejących implementacji. Czyli jakby nie wnikamy za bardzo, jak to działa, natomiast dajemy sobie większe możliwości, dajemy sobie troszkę więcej pokrętełek, możemy sobie usprawnić polityki mapowania ruchu klienckiego na ruch operatora. W jaki sposób to jest realizowane, że dla pewnych grup jest to zabronione, dla pewnych grup jest to dopuszczone po przekroczeniu pewnych poziomów. Tego wszystkiego, jak pewnie panowie wiecie, w istniejącej implementacji VPN-ów brakuje. Wiele rzeczy się dzieje automagicznie, znaczy uruchamiamy, coś się rozsyła i albo działa, albo nie. Jak nie działa, no to jest zazwyczaj bardzo duży problem, bo troubleshooting i diagnoza tego typu rozwiązań wcale nie jest prosta. Więc przede wszystkim poprawa użyteczności tego, co już zostało zaimplementowane. No i później w kolejności, no oczywiście label switch multicast jako lepsze narzędzie przekazywania ruchu przez sieć MPLS-ową niż po prostu enkapsulowanie tego ruchu w grę. Oczywiście niezawodność, która wynika z zapotrzebowania operatorów właśnie ze względu na to, jaki jego typu ruch jest przesyłany w sieciach multicastowych. No i po kolei magiczne layer 2 VPN, czyli zastanawianie się, czy layer 2 VPN są lepsze od layer 3 VPN-ów. Po dyskusję nad wykorzystaniem BGP zamiast PIMA. Jeśli popatrzymy na możliwość większej elastyczności kreowania polityk mapowania ruchu, szereg usprawnień, nie będziemy się teraz nad nimi skupiać, dlatego że mam tutaj je pokrótce opisane, co każdy z nich robi. Nie są to jakieś drastyczne zmiany w istniejącej implementacji VPN, a raczej zmiany kosmetyczne, aczkolwiek bardzo potrzebne i bardzo użyteczne. Podstawowe to oczywiście możliwość mapowania ruchu multicastowego klienta na grupy multicastowe operatora w sposób deterministyczny. Obecnie się to dzieje na zasadzie, jakaś grupa przekracza poziom, alokujmy następny data MDT, wysyłajmy ruch. Nie ma kompletnie na to wpływu, no więc oczywiście na pewno bardzo by się to operatorom przydało. Kolejnym usprawnieniem to usunięcie ograniczenia na 255 MDT. Jako rozwiązanie tymczasowe oczywiście po prostu zwiększono przestrzeń, natomiast jako rozwiązanie docelowe ma nie być limitu, no oczywiście poza limitem wynikającym ze sposobu adresacji grup multicastowych, na wykorzystanie adresów jako multicastowi jako grup MDT. Kolejną chyba niezwykle istotnym featurem jest możliwość mapowania drzew współdzielonych na data MDT. Obecnie jest to niemożliwe. W przypadku chęci wykorzystania właśnie shared tree jako data MDT, nie możemy wykorzystać shared tree jako data MDT, musimy po prostu wykorzystać default MDT. Czyli znowu niestety co nam daje shared tree? Przede wszystkim zmniejszenie ilości stanów w sieci szkieletowej, dlatego jest to niezwykle pożądane, jeśli mamy kilku klientów, którzy wykorzystują bardzo dużą ilość grup multicastowych i chcieliby mieć nad tymi grupami multicastowymi kontrolę, a my byśmy chcieli również nad nimi mieć tę kontrolę. Dlatego wtedy mniejsza ilość stanów w sieci szkieletowej jest dla nas bardzo korzystna, no ale oczywiście nie możemy tego zrobić, bo musimy wysyłać ruch pod default MDT i tracimy całą zaletę rozwiązania. Kilka kolejnych nowych feature'ów, znowu wpływających na sposób mapowania ruchu, na polityki mapowania ruchu, no to oczywiście możliwość wskazania w jaki sposób ruch jest mapowany na drzewa data MDT. No i przez to również kontrolę ruchu na poziomie poszczególnych grup multicastowych w ramach sieci klienta. Kolejnym również bardzo pożądanym featurem będzie możliwość automatycznego, natychmiastowego wykorzystania drzew data MDT, grup multicastowych data MDT, po to, żeby w momencie, kiedy ruch się pojawia, od razu wysyłać go w konkretnej grupie dla niego przeznaczonej w sieci operatora, a nie czekać na ten cały proces najpierw rozsyłania do wszystkich P po default MDT, a następnie już tylko do konkretnych P. Tak więc to są te podstawowe pokrętełka, które są dołożone do klasycznego MVPN-a. Takie, które no, z których jakby ideą powstania jest praktyka, czyli utrzymywanie tego typu rozwiązań. Widać, że po prostu tego typu element, zapomniano o tego typu elementu, skupiono się tylko na tym, żeby to rozwiązanie działało. Czyli to jest bardzo istotna część multicast VPN-ów następnej generacji. Jeśli rozmawialiśmy o większej niezawodności, to mamy właśnie multicast over fast reroute. Jest to koncepcja zapewnienia większej niezawodności strumieniom multicastowym. Jest również może być traktowane jako alternatywa dla redundancji źródeł. Tak naprawdę mamy jedno źródło. Nie musimy konfigurować zapasowych źródeł. Wykorzystujemy całą naszą sieć jako wszystkie łącza naszej sieci jako coś w rodzaju może źle to zabrzmi, ale pamięci masowej. Po prostu wysyłamy ruch multicastowy po innych redundantnych ścieżkach, tak żeby w momencie awarii móc ten ruch wykorzystać. Zaleta jest taka, że to jest ten sam strumień. To nie jest dodatkowe źródło, nie wymaga sekwencjonowania pakietów, nie musimy poczekać, aż będziemy zsynchronizowani. To jest ten sam strumień. No oczywiście zaleta jest taka, że nie musimy tworzyć żadnych tuneli, nie musimy generować, używać nowych protokołów. Po prostu wykorzystujemy to, co jest. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że mamy router D połączony dwoma drogami do routera A. Za routerem A jest źródło, za routerem D jest odbiorca. No oczywiście w tradycyjny sposób router D wyśle PIM join do routera A poprzez router C, dlatego że tak się złożyło, że ta droga z jakiegoś powodu jest preferowana. Z jakiego, no to oczywiście każdy z nas wie, czy jest krótsza, czy ma inny administrative distance. No to jest nieistotne, natomiast ta droga została wybrana. Join poszedł tą drogą, no i oczywiście kropeczkami są zaznaczone interfejsy, które są na liście wyjściowej multicastu przez urządzenie. No i w oczywisty sposób ruch będzie płynął w odwrotnym kierunku multicastowy. Ale jaka jest istota multicast over fast reroute? Tak jak wspominałem, próbujemy wykorzystać inne ścieżki w sieci, które do tej pory były niewykorzystywane, bo z jakiegoś powodu nie opłacało się tam wysyłać ruchu. Tak więc wysyłamy drugi join alternatywną drogą. Tak jak poprzednio interfejsy wyjściowe w tym kierunku po tej ścieżce zostaną dodane do listy interfejsów wyjściowych, ruch zaczyna płynąć. No i oczywiście na routerze D ruch zostanie odrzucony, ponieważ nie jest spełniony RPF. No ale jakby spojrzeć na ten obrazek, no to widać, że pomiędzy źródłem a odbiorcą płyną dwa, może nie dwa, jeden strumień, bo to jest dokładnie ten sam strumień, natomiast dwiema różnymi drogami. Czyli mamy redundancję. W momencie, no oczywiście, jest szansa, że również to pasmo nie jest całkowicie zmarnowane, dlatego że jeśli router B, co się często zdarza w sieci operatora, gdzie routerów szkieletowych nie jest tak dużo, albo klienci są w odpowiedni sposób rozłożeni, że po prostu za routerem B, w dalszej części sieci, która jest za routerem B, są również źródła, które ten ruch odbierają, czyli tak naprawdę jedyny ruch, jaki tracimy, jest ruch na łączu pomiędzy routerem B a D. On jest odrzucany przez router D. No i oczywiście, jeśli coś się staje z routerem C albo z łączem pomiędzy C i D, w naturalny sposób mamy ten sam strumień, tylko z innej, jakby otrzymywany z innej strony. Jedyne, co musimy zrobić, to odpowiednio zmodyfikować sprawdzanie naszego RPF-a. Zaleta jest taka, że nie musimy czekać, aż protokół unicastowy zbiegnie. Od razu możemy podjąć lokalną decyzję, czyli szybką decyzję, skąd odbierać ruch w przypadku panu łącza. Taka jest koncepcja, trwają prace w wielu grupach w środowiskach u vendorów nad analizą tego typu mechanizmu. To jest tylko oczywiście idea i koncepcja, jak moglibyśmy wykorzystać zduplikowane strumienie w sieci. No oczywiście troszkę się to kłóci z naszym tradycyjnym pojęciem multicasting, gdzie po prostu gałęzie, które nie są wykorzystywane, próbujemy oczywiście odłączyć, no bo jakby nie chcemy marnować pasma. Natomiast być może kosztem tego pasma, które musimy zaalokować tego typu strumienie, jesteśmy w stanie zapewnić większą niezawodność. Kolejnym istotnym elementem MVP no następnej generacji, MVP no 2.0, jest oczywiście wykorzystanie label switch multicastu. Jeśli chodzi o label switch multicast, a MVPN-y, to jakby z założenia MVPN nie skupia się na sposobie transmisji ruchu multicastowego przez sieć operatora. Czy to mogą być nawet unicastowe tunele pomiędzy routerami IP, czy to będzie enkapsulacja w grę, czy to będzie multicast label switch, jest to zupełnie z punktu widzenia architektury MVPN nieistotne. Natomiast no, jest to istotne z punktu widzenia sieci operatora i dlatego tyle prac w tym zakresie. Jeśli spojrzymy sobie na label switch multicast, no to oczywiście mamy dwa standardy, jeden MLDP, na razie jest tylko draft, i drugie point to multipoint RSVP, traffic engineering, dwa naturalne sposoby zaprzęgnięcia multicastu do sieci MPLS-owej, czyli rozszerzenie protokołów, które potrafią alokować etykiety przez sieć MPLS-ową. No oczywiście dwa podejścia, dwie troszkę różne koncepcje, efekt niby taki sam. Dlaczego niby? Dlatego, no, że jeden z protokołów nadaje się bardziej do budowy drzew jednego typu, a drugi się nadaje bardziej do budowy drzew drugiego typu. Stąd właśnie mnogość tego to jest taka ilość standardów multicastowych, dlatego że nie mamy jednego optymalnego rozwiązania. Jeśli spojrzymy tak z lotu ptaka, czym one się różnią, no przede wszystkim kluczową sprawą jest sposób budowania drzewa. MLDP, tak jak w unicastowym LDP jest LSP jest tworzone od strony odbiorcy, natomiast w przypadku RSVP znamy upstream PE, próbujemy zestawić ścieżkę przez całą sieć MPLS-ową. No oczywiście to, co zawsze RSVP potrafiło, jaką dodatkową funkcjonalność dawało, czyli możliwość za deterministycznej gwarancji pasma w całym tym drzewie. Czym one się różnią, to za chwilę jeszcze powiemy, jak to działa, czym się różnią oba typy LSM. Natomiast jeśli spojrzymy na zlotu ptaka, na wykorzystanie obu tych technologii oraz obecnie istniejącej technologii w MVPN-ach, no to widać, że na pewno PIM plus GRE posiada wiele zalet, no, o których jakby nie możemy się wyprzeć, tak? Po pierwsze działa, stosuje go szereg operatorów, więc jak zwykle po co zmieniać? Są pewnego rodzaju problemy ze skalowalnością PIM-a, chociażby dlatego, że potrzebujemy mieć w ramach każdego VRF-u full mesh pomiędzy urządzeniami P przyległości PIM-owych. Mamy default MDT, po którym te wszystkie informacje są rozsyłane. Widać, że tutaj jest wiele konieczności utrzymywania stanu, odświeżania informacji. Niemniej to działa. To działa i dlatego jest tak szeroko używane. Jeśli spojrzymy na możliwość zestawienia MVPN-ów w oparciu o point-to-multipoint RSVP Traffic Engineering, no to oczywiście niezaprzeczalnie możliwość zalokowania pasma jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza jeśli mamy na przykład takiego klienta, który chce rozsyłać dużą ilość multicastu po naszej sieci do niezbyt dużej ilości źródeł, natomiast bardzo mu zależy, żeby wszystkie utrzymać odpowiednie zaalokowanie pasma na każdej ścieżce w sieci. No oczywiście wszystkie niedogodności wynikające z sposobu implementacji RSVP, utrzymywania stanów, periodycznych update'ów, no i oczywiście z mniejszej skalowalności. Jeśli spojrzymy na MLDP, nadaje się bardziej do zestawiania drzew czy MVPN-ów, w których P, czy też urządzenia C dopięte do tych P w ramach VRF-ów są włączane, są wyłączane i drzewo ma szansę się w sposób dynamiczny budować. Nie za bardzo się martwimy o różnego rodzaju alokacje pasma. Chcemy, żeby po prostu w sposób stabilny to działało. Czyli MLDP w takiej sytuacji jest zdecydowanie lepszym wyborem. No i oczywiście, o czym jeszcze nie wspomniałem, możliwość budowy ścieżek multipoint to multipoint, o czym jeszcze panom pokażę. Też jest bardzo istotne, RSVP nie jest w stanie tego typu operacji wykonać. Jeśli spojrzymy, jak działa MLDP, no to niewiele się różni od klasycznego LDP. Mamy tylko oczywiście troszkę inną definicję Forward Equivalence Class. Zachęcam do zajrzenia do RFC. Na pewno jest tam adres źródłowego routera i szereg innych informacji, między innymi zakodowana grupa. Co jest kluczem? Kluczem jest w tym przypadku, w tym przykładzie router P4, który potrafi poprzez to, że jako zamieniając etykiety ma te etykiety dwie lub więcej, jest to dla niego sygnałem, że tak naprawdę powinien wykonać kopię pakietu i kopię każdego pakietu w odpowiedni sposób wysłać. Czyli bardzo prosty mechanizm, dosyć prosty protokół, który nie ma jeszcze swojego RFC, jest na razie draft, trwają prace nad implementacją tego typu protokołu. Jeśli spojrzymy na pracę MLDP w MVPN-ach, no to jakby rzuca się nam w oczy konieczność wykorzystania drzew multipoint to multipoint, ponieważ każdy P musi się komunikować z każdym innym P, chociażby po to, żeby przesyłać informację kontrolną PIM, to MLDP wydaje się być rozsądnym wyborem. Jak to wygląda? Jest wybierane coś w rodzaju korzenia tego drzewa, z którego to do wszystkich P jest zestawione drzewo point to multipoint, a z każdego PE do tego drzewa jest zestawione drzewo multipoint to point. W ten sposób mamy jakby dwa nakładające się na siebie drzewa, i tak naprawdę każdy z routerów P musi trzymać tylko dwie etykiety, identyfikujące jedno i drugie drzewo. Oczywiście innym rozwiązaniem jest zrobić szereg drzew, których nadawcą jest każdy z PE i odbiorcą każdy inny PE. Wtedy mamy odpowiednią ilość, większą ilość drzew. Stąd pomysł wykorzystania shared roota. W analogiczny sposób, jak mamy do czynienia z klasycznymi VPN-ami, mamy dwie etykiety. Co ciekawe, nie ma PHP, po to z tego powodu, że etykieta identyfikuje źródło i grupę. Tego nie możemy wykonać PHP. Jeśli spojrzymy teraz, powoli czas dobiega końca, więc troszkę przyspieszę, jeśli coś będzie zrozumiałe, proszę mnie hamować. Oczywiście klasyczny RSVP, jak zwykle z odpowiednimi rozszerzeniami. Źródło sygnalizuje każdą LSP do odbiorcy, czyli tak naprawdę mamy jakby szereg unicastowych, unicastowych, tak, ale chodziło mi o to, że bezpośrednio ścieżek łączących źródło i każdego z odbiorców i w odpowiednich routerach te drzewa są niejako sklejane. Za chwilkę to pokażę na rysunku. No oczywiście daje to możliwość alokowania pasma, daje to możliwość wykorzystania wszelkiego rodzaju mechanizmów dobrze znanych z przypadku point to point, czy link protection. Oczywiście w przypadku multicastu node protection jak zwykle jest trudny. Jak to działa? Tak jak wspominałem, jeśli mamy dwóch odbiorców, router P źródłowy wysyła dwie wiadomości PAW, czyli jakby zestawiając dwa LSP. Na odpowiednim routerze, w tym przypadku jest to router trzeci, te odpowiednie LSP są jakby ze sobą sklejane. I powstaje drzewo. Tak naprawdę można powiedzieć z grubym pniem, bo jest złożony z kilku LSP. I dla odpowiednich tych wszystkich ścieżek jest alokowane pasmo. Analogicznie przesyłanie ruchu. podobnie jak w przypadku MLDP, nie ma PHP, bo potrzebujemy tej etykiety, żeby zidentyfikować konkretne drzewo multicastowe. To jest, skończyliśmy jakby kolejną część zawartą w haśle MVPN 2.0 MVPN Next Generation, czyli możliwość wykorzystania natywnego sposobu obsługi multicastu przez MPLS. Z kolejnym z tematów jest odwieczna wojna pomiędzy BGP a PIM, tak? Czy w przypadku wykorzystania layer 3 VPN-ów bardziej naturalnym sposobem nie jest wykorzystanie przypadkiem protokołu BGP. Jak wiemy z historii, no, BGP wielokrotnie służyło jako protokół bazowy do tworzenia różnego rodzaju rozszerzeń. Patrząc ze strony operatorów, jest to bardzo wygodne. Mamy tak naprawdę cały czas jeden protokół, aczkolwiek z dodatkowymi rozszerzeniami, ale jest to protokół, który dobrze znamy, jest to protokół, który potrafimy obsługiwać. Stąd taka duża chęć wykorzystywania BGP do PIM. Również pomysł wykorzystywania label switch multicastu powoduje, że niejako w naturalny sposób tworzenie tego typu drzew, informacji, które są potrzebne do stworzenia tego typu drzew, bądź to przez SVP, bądź MLDP, mogą być spokojnie wysyłane przez BGP. No i oczywiście tradycyjne zarzuty odnośnie PIM-u, że jest zawodny, że muszą być stworzone instancje PIM-u per każdy VPN, co oczywiście powoduje jego ogromną nieskalowalność, bo musimy sobie pomnożyć ilość grup w każdym VRF-ie razy ilość VRF-ów, co powoduje dosyć duże obciążenie urządzenia. No, na pewno jest dobry do przesyłania klasycznego multicastu, natomiast co z MVPN-ami? No oczywiście rozwiązaniem, czego można by się spodziewać, jest BGP. Pomysł jest taki, że część odpowiedzialną za zestawienie drzewa w sieci operatora zostawiamy na boku. Może być to zrealizowane w oparciu o klasyczny PIM plus GRE bądź różnego rodzaju LSM. Natomiast likwidujemy full mesh połączeń PIM-owych. Trasy są redystrybuowane bezpośrednio do BGP. No jest to dokładnie taka sama koncepcja jak w wykorzystaniu layer 3 VPN-ów unicastowych. No oczywiście są tutaj pewnego rodzaju problemy. Wszystko jest fajnie, jeśli niezbyt się wiele zmienia, tak? To jest tak jest z protokołem BGP. Jak wszystko działa stabilnie, to jest bardzo fajnie. Używa niewiele procesora, niewiele informacji przesyła, wszystko działa, mamy wszystkie trasy. No problem jest, jak się coś zaczyna dziać. A jak wiadomo, w sieciach multicastowych dołączanie się i przyłączanie odbiorców to jedna z podstawowych czynności, to w zależności od typu aplikacji, który wykorzystujemy i ruchu multicastowego, który jest przesyłany, może się dziać wolniej albo szybciej. Urządzeń PA może być też więcej lub mniej, więc tego typu informacje o topologii i wymagania klienta w zdecydowany sposób wpływają na to, czy wybrać rozwiązanie z PIM-em. Tak jak wspominałem, Cisco obecnie ma implementację realizowaną w oparciu o PIM plus GRE. Juniper ma również implementację z wykorzystaniem BGP. Co ciekawe, jak sobie panowie wejdziecie, zobaczycie, jak się takie coś konfiguruje, nadal jest tam pod spodem wykorzystywany PIM, dlatego że w przypadku BGP mamy problem z drzewami współdzielonymi. Tak. Nawiasem mówiąc, polecam lekturę, jest to bardzo ciekawe, jak się to konfiguruje. Na początku wydaje się trochę skomplikowane, ale jeśli panowie zgłębicie się, to jest to bardzo fajne, żeby sobie zobaczyć. No oczywiście, do czego możemy to BGP wykorzystać, tak jak wspominałem, do przesyłania tras multicastowych w ramach VRF-ów, czyli rezygnujemy z komunikacji poprzez PIM pomiędzy routerami PEP, wszystkim zajmuje się BGP, czyli joiny są niejako tłumaczone na update'y BGP, podróżujące pomiędzy routerami PE. No i oczywiście mogą również służyć do wykrywania zbioru routerów PE, które są zainteresowane odbieraniem ruchu w ramach konkretnej grupy multicastowej. I może być to również realizowane do wykrywania zbioru PE, które są zainteresowane konkretnym strumieniem z VRF-a. Czyli tak naprawdę do budowy data MDT. Jeśli popatrzymy na przenoszenie tras multicastowych z VRF-u poprzez BGP, no wszystko wygląda fajnie, tylko oczywiście pozostają z natury BGP pozostają pytania, tak? Co zrobić z zwiększonym opóźnieniem komunikatów join prune, tak? Jeśli taki komunikat przyjdzie do routera P, on zostanie zamieniony na odpowiedni update BGP, dopiero przetransferowany do następnego routera P, widać, że opóźnienie tutaj jest zdecydowanie większe. Poza tym, tak jak wspominałem, no wszystko jest fajnie, jak jest spokojnie, tak? Wszystko jest w stanie stabilnym, żadne źródło się nie dołącza, mam ustaloną ilość odbiorców, ruch sobie spokojnie płynie. Natomiast jeśli zaczyna się jakaś dynamika w sieci, rozwiązanie z BGP może być problematyczne. No oczywiście, jak wspominałem, również problem ze sparse mode, tak? Nie mamy za bardzo jak tego rozwiązać. Jak wspominałem, w przypadku Junipera jest nadal wykorzystywany BIM do tego konkretnego. Żeby osiągnąć komunikację pomiędzy wszystkimi routerami P, nadal jest wykorzystywany BIM. Ale oczywiście są też konkretne przypadki, w których rozwiązanie z BGP jest bardzo, bardzo przejrzyste i naturalne, dlatego że mamy dokładnie te same mechanizmy jak w przypadku Layer 3 VPN-ów. Dokładnie w taki sam sposób, więc wszystkiego rodzaju rozwiązania pomiędzy operatorami, wszystkie opcje ABC, dokładnie możemy w taki sam sposób realizować jak w przypadku unicastowym. No oczywiście w naturalny sposób idealnie pasuje do rozwiązań z wykorzystaniem RSVP, czyli budowy ścieżek point to multipoint, tam gdzie nie potrzebujemy pełnej kraty połączeń. No i tak jak również wspominałem, fajnie jest, jeśli BGP, fajnie jest, jak wszystko jest spokojne, więc jeśli mamy niezbyt dużą ilość routerów PE i nie mamy zbyt dużej ilości VRF-u, wszystko działa fajnie. Natomiast w przypadku zwiększenia skali sprawa zaczyna się komplikować. No oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi BGP czy PIM. Każda sroczka będzie swój ogonek chwaliła. Ja mogę powiedzieć, że MLDP, PIM jest lepszy z MLDP, a BGP z RSVP jest B. Natomiast jakby to nie jest to, co chciałem panom tutaj dzisiaj powiedzieć. Kluczowa jest tak naprawdę analiza tego, co chcemy osiągnąć. Zrozumienie, co nam tak naprawdę wszystkie te mechanizmy dają i odpowiednie dobranie rozwiązania do tego, co chcemy klientowi świadczyć. Tak jak mamy tutaj na slajdzie, wielu operatorów wykorzystuje klasyczne rozwiązanie Ciskowe z enkapsulacją w grę razem z PIM-em i są bardzo zadowoleni. Nigdy nie natknęli się na te ograniczenia, o których wszyscy vendorzy opowiadają. No oczywiście są również inni operatorzy, którzy korzystają z rozwiązania Juniperowego, też sobie chwalą. No prawda jest taka, nie można się dać zwariować, trzeba sobie to wszystko dokładnie dla konkretnego przypadku przemyśleć. Fajne jest tylko, jeśli spojrzymy na ostatnie akapit, fajne jest tylko to, co uważają eksperci od multicastów. Uważają, że rozwiązanie z BGP jest ryzykowne, tak, że BGP nie za bardzo pasuje do świata multicastowego. No a goście od BGP uważają, że ten multicast jest właściwie mało potrzebny i od tego są inne protokoły, więc tak naprawdę prawda gdzieś leży po środku pewnie, jak zwykle. Podsumowując, MVPN 2.0, usprawnienie tego, co już mamy teraz, szereg istniejących deploymentów w oparciu o PIM plus GRE, szereg prac nad natywnym przesyłaniem multicastu w sieciach MPLS-owych. Możemy uznać, że rozwiązania są już tak naprawdę gotowe, żeby wziąć je z półki i wykorzystywać komercyjnie. A jakie rozwiązanie jest najlepsze dla Państwa klientów, Państwa sieci, to oczywiście muszą się Państwo na tym bardzo dobrze zastanowić, wybrać odpowiednią opcję, czy będzie to MLDP, czy to będzie RSVP, również wybrać sposób wykrywania routerów P i sposób przenoszenia tras multicastowych w ramach VRF-a przez sieć. I tak naprawdę wybór nie jest prosty, best practices tak naprawdę dopiero powstają, więc jest to również argument, dla którego wielu operatorów wykorzystuje istniejące implementacje w oparciu o PIM plus GRE. No, chciałbym panom coś móc na koniec pozytywnego powiedzieć, oprócz ciągłego narzekania. Wydaje się, że położono ogromny, ogromny nacisk jednak na rozwiązanie odwiecznych problemów z multicastem. Więc wierzę, że poprzez zaangażowanie tego dużej ilości środków te problemy, z którymi się borykamy na co dzień, jednak w końcu zostaną rozwiązane. Więc zostawiam panów z nadzieją, że będzie lepiej. Dziękuję bardzo.